pozostańmy jeszcze przy podjętej tydzień temu kwestii wpływu starożytnej kultury pogańskiej, zwłaszcza filozofii, na duchowość chrześcijańską. Oczywiście nie jest to jedyny wpływ. Z pewnością bardzo interesujące byłoby prześledzenie oddziaływania antycznej sztuki na wczesnochrześcijańską ikonografię, której bezcenne przykłady możemy podziwiać na przykład w rzymskich katakumbach czy najstarszych kościołach wiecznego miasta. Nie mam jednak odpowiednich kompetencji, aby podjąć się tego zadania. Mamy natomiast dużo spraw do omówienia, tym bardziej, że historia duchowości liczy 2000 lat. Wracając do starożytności, warto wspomnieć, że obok platonizmu na chrześcijańską duchowość i rodzącą się wtedy teologię oddziaływały poglądy Arystotelesa, stoików i Plotyna, choć trudno mówić o ich bezpośrednim i zamierzonym wpływie. Chodzi tu szczególnie o Arystotelesa, który zmarł 322 lata przed narodzeniem Chrystusa. Nie mógł bezpośrednio osobiście oddziaływać na chrześcijaństwo. Jednak głębia jego myśli przez długie stulecia była inspiracją dla największych myślicieli, wśród których znalazł się święty Tomasz z Akwinu, żyjący w XIII wieku. To on właśnie odnowił katolicką teologię, między innymi przez odwołanie się do myśli tego starożytnego filozofa Arystotelesa. Otóż ten starożytny mędrzec, zwany czasem Stagirytą, od miasta swego urodzenia, Stagiry, inaczej niż jego nauczyciel Platon, o którym mówiłem tydzień temu, skupiał swoją refleksję bardziej na tym, co zmysłowe i bezpośrednio wiążące się z ludzką egzystencją. Zamiast szukać sensu życia w świecie odwiecznych idei, Arystoteles szukał doskonałości w samej naturze stworzenia, zwłaszcza w człowieku. Uważał, że tym, co wyróżnia człowieka w świecie, jest zdolność do samodoskonalenia. Zdaniem Stagiryty doskonałość nie jest na zewnątrz człowieka, ale tkwi w jego naturze. Aby więc osiągnąć doskonałość, trzeba między innymi podjąć wysiłek praktykowania cnót. Wypracował zatem teorię cnót naturalnych, która potem legła u podstaw chrześcijańskiej teologii doskonałości i moralności. Innym ważnym przyczynkiem filozofii Arystotelesa w rozwój myśli chrześcijańskiej jest jego koncepcja duszy. W dziele pod tytułem De Anima, które uznawane jest za pierwszy podręcznik psychologii, Arystoteles przedstawił tak zwaną zasadę całościowości, zgodnie z którą całość jest czymś więcej niż zwykłą sumą jej poszczególnych części. Człowiek zatem składa się z duszy i ciała. Nie jest to jednak suma dwóch elementów, ale zgodnie z powyższą zasadą dwoma wzajemnie przenikającymi się rzeczywistościami. Dusza jest źródłem ruchu dla ciała, a więc je ożywia. Nie jest ona jednak substancją oderwaną od ciała, jak uczył Platon, ani też nie jest ciałem, jak uczył inny starożytny myśliciel Demokryt. Według Arystotelesa dusza jest formą. To znaczy, że z ciałem stanowi organiczną, nierozłączną jedność. Wynika z tego, że dusza nie może istnieć bez ciała, a ciało bez duszy. A ciało bez duszy nie może spełniać swoich funkcji. Wśród funkcji duszy w ciele za najważniejsze należy uznać świadomość. To znaczy działanie rozumu poznającego byt i oceniającego jego dobro. Rozum, znając dobro bytu, kieruje wolą. Stąd nazywa się rozumem praktycznym, w odróżnieniu od rozumu teoretycznego, czyli poznającego. Wynika z tego, że duchowość jako funkcja duszy wpisana jest w samą naturę człowieka i angażuje ciało. Nie można zatem przeciwstawiać duchowości ciału. Co więcej, duchowość przynależy każdemu człowiekowi, o którym za Arystotelesem możemy powiedzieć, że jest uduchowioną cielesnością i ucieleśnionym duchem. Zastanawiające jest to, że niemal dosłownie taką myśl Arystotelesa wypowiada Jan Paweł II w Adhortacji Familiaris Consortio, gdzie czytamy, iż człowiek to duch ucieleśniony, czyli dusza, która wyraża się poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha. Wśród poglądów, które wpływały na kształtowanie się chrześcijańskiej autorefleksji, oprócz platonizmu i arystotelizmu, znalazł się stoicyzm i doktryna Plotyna. O ile platonizm pociągał chrześcijan przez wzniosłość ideału, to stoicyzm pomagał im odnajdywać właściwe miejsce w świecie. Mistrzowie stoiccy uznawali świat za dobry, świat pełen Boga, za wspólne mieszkanie wszystkich ludzi, którzy są sobie równi. Natomiast zło nie tyle pochodzi z samego ciała jako takiego, co z namiętności, które tym ciałem poruszają. Należy więc wyciszać te namiętności przez ascezę, aby osiągnąć duchowy pokój, czyli apatheia. To pojęcie apatheia później zrobiło wielką karierę w pismach ojców Kościoła, o których niebawem powiemy więcej. Myśl stoicka pomogła chrześcijanom wypracować naukę o cnotach i wadach, co jest tak ważne dla duchowego postępu. Dowodem cnoty jest więc wolne przyporządkowanie się woli Bożej. Właśnie problem wolności był chyba najsłabszym ogniwem w filozofii stoickiej. Niemniej jednak ten problem najbardziej inspirował chrześcijańskich myślicieli. Wśród stoików duży wpływ na myśl ojców Kościoła wywarł pogański filozof Epiktet, zmarły w 125 roku po Chrystusie. O Bogu mówił on jako o bycie osobowym, którego opatrzność roztacza się nad ludzką rodziną. Uznanie własnej zależności od Boga aktem wolnej woli to, według stoików, ideał duchowy, jaki powinien przyświecać myślicielom i wszystkim prostym ludziom. Wspomniałem wyżej o innym filozofie o imieniu Plotyn, którego nie wolno mylić z Platonem, żyjącym około 600 lat wcześniej. Filozofia Plotyna wycisnęła najmocniejsze piętno na chrześcijańskiej mistyce i kontemplacji. Chodzi tu głównie o jego koncepcję emanacji, według której świat wyszedł od Boga Stwórcy i powinien stopniowo do Niego powracać. Aby dojść do Boga, który jest jeden i duchowy, myśl ludzka musi przezwyciężyć wielość i powrócić do swej czystej duchowości, jakiej pełnię znajduje w jedności. Na tym zaś polega prawdziwa kontemplacja, zanurzyć się w jedności. Wbrew temu, co czasem się sądzi, kontemplacja to nie mnóstwo kłębiących się myśli i skojarzeń, ale właśnie utkwienie świadomością jakby w jednym punkcie. W kontemplacji tym punktem centralnym jest wyłącznie Bóg. Im bardziej człowiek kontemplujący zanurza się w siebie, skupiając wszystkie dynamizmy w tym jednym punkcie, tym bardziej zbliża się do Boga. Te wyjaśnienia Plotyna okazały się niezwykle cenne dla rozwoju chrześcijańskiej teologii mistyki. Ważnym ogniwem w tym złożonym procesie przenikania się greckiej filozofii i nauki chrześcijańskiej jest osoba i pisma żydowskiego myśliciela Filona z Aleksandrii, zmarłego w 54 roku po Chrystusie. On po raz pierwszy usiłował objaśniać Pismo Święte za pomocą myśli filozoficznej. Oczywiście od razu napotykał na ogromne trudności z racji różnych języków i pojęć, jakimi posługiwała się filozofia starożytna i Biblia. Niemniej zapoczątkował ważny kierunek rozwoju. Tenże myśliciel, Filon z Aleksandrii, jest doskonałym przykładem zderzenia się dwóch mentalności, hebrajskiej i greckiej. Obydwie zaś w jakiś przedziwny sposób wpisały się w doktrynę chrześcijańską, co chciałbym w zarysie ukazać za tydzień. Natomiast dzisiejszą refleksję, może nieco trudniejszą niż zwykle, pragnę zakończyć parafrazą słów Jezusa o ojcu rodziny, którego roztropność i mądrość wyraża się między innymi w tym, że potrafi ze swego domowego spichlerza wydobywać rzeczy nowe i stare. Otóż historia duchowości starożytnego chrześcijaństwa uczy, że w trosce o naszą dojrzałość we wierze nie możemy zamykać się na mądrość ludzką, nawet jeśli wprost nie przyznaje się ona do chrześcijaństwa. Odnośnie do tego Pan Jezus uczy: kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.